Chwała Jezusowi, dobrze was widzieć na tym miejscu. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że jesteście tutaj. I kiedy modliliśmy się dzisiaj, mówię: Panie, dziękuję Tobie za każdego z tych ludzi, za każdego z moich zborowników, którzy przyszli dzisiaj tutaj, aby karmić się Bożym Słowem. Wiecie, chciałem dzisiaj zacząć nową taką serię wykładów. I w czwartki w ostatnim czasie, pamiętam, kiedy mówię już o seriach, to próbowałem zacząć serię o królach, ale jakoś tak, to byli goście, to był ktoś i tak musiało się to odsunąć. I tak czasami bywa, że trzeba się z kazalnicy odsunąć, aby kto inny mógł usługiwać dla was. Ale dzisiaj chciałbym zacząć serię, którą zatytułowałem Niebo i którą będę się dzielił, jeśli Bóg da mi dożyć i jeśli Bóg da nam zdrowie przez następne 4 niedziele. I chcę was zaprosić właśnie na taki cykl kazań, które, czy wykładów, czy nauczania, które wierzę, że staną się dla was zachętą, bracia i siostry, przyjaciele, i wskazówką do dalszego chrześcijańskiego życia. I tak jak już powiedziałem, zatytułowałem tą serię Niebo. Dzisiaj chciałbym się dzielić pierwszą częścią tej czteroczęściowego cyklu i dzisiejszą część zatytułowałem A co potem? I zaraz wam wyjaśnię po czym. I chciałbym tutaj odpowiedzieć na najpoważniejsze pytania. Odpowiedzieć na najpoważniejsze pytania i ukazać błędy, jak też i fałszywe przesądy związane z niebem. I zachęcić zbór do poznania prawdy. Dlatego, że wiecie, często w naszej głowie funkcjonują takie, nie wiem, jakieś odpustowo-folklorystyczno-ludowe przekonania dotyczące nieba czy piekła. Tak jak już kiedyś o tym mówiłem, że ludziom się wydaje na przykład, że piekło to jest takie miejsce, gdzie diabełek z widełkami siedzi na tronie i tam duszyczki się męczą w kociołkach. Jest to bzdura. Nie ma we wszechświecie miejsca, gdzie Bóg nie panowałby i gdzie nie sięgałyby granice Jego królestwa i panowania. Piekło jest miejscem, w którym nic nie stanie się bez woli Bożej. Piekło jest miejscem, do którego zostanie diabeł i jego demony zrzucone. Nie jest jakimś niezależnym królestwem diabła. Nie jest miejscem, gdzie diabeł, tak jak w bajkach, siedzi na tronie i rządzi. Jest miejscem, przed którym drżą demony i piekło. Tak naucza Słowo Boże. Część druga. Będę chciał się dzielić Słowem Bożym za tydzień w niedzielę, które zatytułowałem dość niewłaściwie. Chyba w kościele w ogóle nie powinno się używać takiego tytułu, ale ja użyję. Trochę was trzeba podenerwować. Jak nigdy nie dojść do nieba? Taki będzie tytuł mojego wykładu za tydzień. I wiecie, tak jak mówię, to może być dziwne pytanie w kościele, ale czasem, czy pośród wierzących, czasem patrząc na życie i postawy niektórych ludzi, można odnieść wrażenie, że znając prawdę, znając to, co naucza Słowo Boże, wiedząc, jak mają się uczyć i być uczniami Pana Jezusa, że oni tak naprawdę wcale nie chcą dojść tam. Nie rozumiem, dlaczego wierzyć Pana Jezusa, a nie wierzyć Panu Jezusowi. Dlaczego ludzie nie śmieją się z Niego, ale raczej śmieją się z tego, co On mówił? Jezus naprawdę mówił o tym, że istnieje niebo i piekło. To nie jest jakaś baśń. Jezus nie był jakimś bajarzem, któremu się wydawało. Jezus był Synem Bożym, był Bogiem i naszym Zbawicielem. I to jest kolejna prawda, którą będę chciał poruszyć w drugiej części. W trzeciej części, za 2 tygodnie, jak Pan Bóg pozwoli, dlaczego niebo będzie wspaniałym miejscem radości. I to będzie chyba moje ulubione kazanie. Już wczoraj byłem gotowy je wygłosić do was. Już wczoraj, kiedy je przygotowywałem, byłem szczęśliwy, czytając te wersety, czytając te obietnice dotyczące Królestwa Bożego, dotyczące nieba, które daje nam Słowo Boże. I wiecie, zebrałem 15 wersetów, które mówią w niezwykły sposób o tym, co Bóg przygotował. Na, wiecie, tego oko nie widziało, tego ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie zstąpiło, ale parę wersecików mamy. I wystarczy je przeczytać i serce się cieszy. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. I czwartą część będę chciał się dzielić, to będzie ostatnie kazanie z tego cyklu. Żyjąc na ziemi w świetle wieczności, i czyli Boże obietnice i Słowo Boże, które jest światłością naszym nogom, jak mówi samo o sobie, które jest światłością nie po to, żeby to tak ładnie religijnie brzmiało, żebyśmy wiedzieli, jak spalać rączki i oczka robić w górę, ale po to, aby nam oświetlać prawdy życia i abyśmy wiedzieli, jakie decyzje podejmujemy w naszym życiu, byśmy nie byli takimi nominalnymi, byle jakimi chrześcijanami, którzy, no ja wierzę, wierzę, no tam ojciec wierzył, ja też wierzę, a, tak, a co wierzysz? Nie wiem, co wierzę. Bóg chce, abyśmy świadomie wierzyli, abyśmy wiedzieli, w co wierzymy, abyśmy wiedzieli, dokąd idziemy, abyście nie musieli bać się w nocy ani w dzień, abyście nie musieli się lękać tego, co się może dziać na świecie, abyście byli jednymi z tych ludzi, którzy mogą spokojnie oglądać wiadomości w telewizji i wiedzieć, kto za tym stoi, do czego świat zmierza, co się dzieje, żyjąc na ziemi w świetle wieczności. Chwała Jezusowi. Dziękuję Mu, że to wszystko, wiecie, nie musiałem wymyślić. Nie musiałem czytać literatury science fiction, poczytałem Słowo Boże i to, co tam przeczytałem, to wszystko się kryje. I jeszcze to, co jest w tym najwspanialsze, to jest prawda, bo Bóg nigdy nie kłamie. Ja w takiego Boga wierzę, który nigdy nie kłamie i wierzę Mu w to, co w tej Słowie jest napisane. To Słowo Boże jest tak realne i prawdziwe, że nie możemy jako chrześcijanie zachować Go tylko dla siebie. A więc, tak jak powiedziałem, chciałbym się dzisiaj dzielić, a co potem? Kiedy wczoraj powiedziałem do mojej żony, że tytuł mojego kazania dzisiaj będzie, a co potem? Ona mówi, a po czym? Dokładnie, no, to jest właściwa reakcja. A to po tym, gdy się obudzimy z tego, co nazywa się dzisiaj. Gdy się obudzimy z tego, co wydaje nam się, że jest naszą rzeczywistością. Gdy zakończy się to, co jest dzisiaj. Chcę wam coś powiedzieć. Każdy, kto jest dzisiaj na tej sali, pewnego dnia będzie musiał odejść. Wierzycie w to? I Słowo Boże daje sygnał. Słowo Boże jest takim sygnałem, jest takim alarmem dla człowieka, aby wiedział, że Bóg zwrócił uwagę na jego życie. Bóg posłał Syna swojego, Bóg zrobił wszystko, żeby twoje i moje życie mogło być inne. Nie musimy być tacy sami. Nasz Kościół, nasza nazwa nie jest doskonała. Nie zbawia nas to, jak się nazywamy. Nie zbawia nas to, gdzie jesteśmy zapisani. Zbawia nas Jezus Chrystus, Zbawiciel, Syn Boży. To jest prawda, która naucza Słowo Boże. Czasami powiem tak. Z czym się wam kojarzy takie słowa jak budzik, alarm, sygnalizator, czujnik, klakson? Kojarzy się wam z hałasem. Z tym, że ktoś coś chce. Ty tu sobie siedzisz w samochodzie, rozmyślasz o tym, jak to miła. Ty. Co jest? Obudzi nas to czasami, prawda? Nikt nie lubi, jak go trąbią. Coś się dzieje, nie? Scyzoryk się otwiera w kieszeni, jak ci ktoś obtrąbi i jeszcze popatrzy. Co? Przecież to jego wina, nie twoja. Tacy jesteśmy, nie lubimy sygnałów, nie lubimy hałasu. Nie lubimy tych sygnałów, jak mówię, alarmów, dźwięków, że coś hałasuje, ale one ostrzegają nas przed niebezpieczeństwami. Gdyby na jeden dzień ze świata usunąć wszystkie alarmy, budziki, klaksony i sygnalizatory, doszłoby do tysięcy tragedii. One są potrzebne i takim właśnie budzikiem, sygnalizatorem jest Słowo Boże. Czasami ktoś z was może dawno do niego nie sięgał, ale przeczytasz jakiś werset i nagle ten werset dosłownie jak budzik, jak sygnalizator, jak jakaś syrena zaczyna dźwięczeć w twoich uszach i powodować, że zmienia się twoje życie, że zaczynasz szukać głębiej i patrzeć dalej. Nie lubimy tych sygnałów, nie lubimy tego hałasu, nie podoba nam się to, ale codzienność nie chce być spokojna. Codzienność nie chce być niestety cicha, nie każdy może mieszkać całe życie w leśniczówce i patrzeć na śnieg padający za oknem. Nawet pod domem spokojnej starości czasami słychać karetki, taka jest prawda. Człowiek nigdy nie znajdzie spokoju. Pamiętam, kiedy jeszcze byliśmy dziećmi i czasem z siostrami. Ja byłem jedynym mężczyzną pośród kobiet, w których się wychowałem, siostry. I wiecie, jak to kobiety ciągle coś chciały, te siostry. I ja czasami mówiłem do mojej siostry, daj mi spokój. Ona mówi, spokój będziesz miał w trumnie. I to jest też jakiś sposób prawda. Otwórzcie teraz wasze słowo, Biblię, na księdze Joela, na drugim rozdziale księgi Joela, pierwszy werset. Jest to taki werset, który jest doskonałym wstępem do tego, o czym chciałbym dzisiaj nauczać, o czym chciałbym mówić na tym miejscu. Księga Joela, drugi rozdział i pierwszy werset. Księga Joela, to jest Stary Testament, jeśli ktoś nie wie. Księga Joela, drugi rozdział. Tak jest w Starym Testamencie, drugi rozdział. I pierwszy werset będę czytał. Jeśli nie znalazłeś, to już nie szukaj. Skup się na tym, żebyś słyszał, co chcę przeczytać. Księga Joela, drugi rozdział, pierwszy werset. Zatrąbcie na rogu na Syjonie. Krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. I tak jak powiedziałem, dzisiaj chciałem zacząć serię o niebie i zadać to pytanie, a co potem? A co się stanie potem? A co potem, gdyby teraz moje serce stanęło? Gdyby teraz zamknęły się moje oczy i osunąłbym się tutaj na podłogę? A co potem? A co po czym? Po tym, gdy zgaśnie codzienność. Kiedy nasze sprawy będą już tylko historią. Będą tylko pożółkłą dokumentacją na strychu. Niedawno znalazłem stare pudło, które ja i moja rodzina wleczemy ze sobą od 15 lat, po wszystkich przeprowadzkach. Mieszkaliśmy w Moskwie, to pudło stało w kącie. Mieszkaliśmy w Estonii, stało w kącie. Mieszkałem w Szwecji, mieszkało w kącie. Przeprowadziłem się do Polski, stoi w kącie. I w końcu wziąłem je ostatnio, otwarłem i mówię, zrobię z tym pudłem porządek. Ono się już rozsypuje. Już nawet nalepki takie, czy tam naklejki, jak to się mówi, z Estonii na nim były. I zacząłem je przeglądać. Były to rzeczy stare, stare dokumenty, bilety, notatki. I znalazłem pewien notesik z lokomotywą na okładce i podałem go mojemu synowi, Danielowi, najstarszemu, i mówię, zobacz, co to jest. On przegląda, czyta jakieś notatki, jakieś spotkania. Mówię, czy wiesz, co to jest? Powiem wam, że Daniel urodził się w 95 roku, jak ktoś nie wie. Ja mówię, wiesz, co to jest? To są notatki twojego dziadka, Jana Kulca, który umarł 10 lat przed twoim urodzeniem. To są jego plany. To są jego zamierzenia. To jest jego notes z pracy. Tyle zostało po jego planach. Nie ma go już 20 lat na świecie, a ja wyciągłem z pudła stary notes. I pisało tam, żeby nie zapomniał komuś oddać kluczy, nie wiem, o kogo chodzi. Pisało, że musi załatwić coś z jakimś elektrykiem, zamówić jakąś część, pójść na jakieś spotkanie. A co potem? Potem, kiedy to, co jest dzisiaj, kiedy dowód osobisty, który masz teraz w kieszeni, będzie już nikomu niepotrzebny, bo tej osoby nie będzie. Potem, kiedy bilet miesięczny, którym jeździsz, będzie już tylko pożółkłym 20-letnim dokumentem. Potem, kiedy przeminie to, co nazywamy dzisiaj. Wiecie, mówiąc o niebie, nie mogę ominąć jakby... Powiem wam tak, dzisiaj właściwie chyba zdążę tylko wstęp zrobić do tego, o czym chcę mówić. I moje dzisiejsze słowo będzie tylko wstępem, będzie takim wstępnym rozdziałem, takim intro do tego, co chciałbym nauczać za tydzień. Wiecie, śmierć jest faktem. Zgadzacie się z tym, czy nie? Śmierć jest faktem. Pamiętam, w swoim czasie w Szwecji mieszkał pewien kaznodzieja, który słynął z doskonałych przemów na pogrzebach. Po prostu człowiek miał talent do pogrzebów. Umiał pocieszyć rodzinę, umiał jakoś tak złożyć kondolencje, że się ludziom lepiej robiło, umiał takie wersety znaleźć w Biblii, że ludzie czuli, że życie, a to, co następuje po tym, ma sens. I że życie ma sens i to, co następuje po nim, ma jeszcze większy sens. Był dobrym, prawdziwym mężem Bożym, prawym człowiekiem i głosił Słowo Boże. I pewna kobieta, bardzo majętna, bogata Szwedka, utraciła syna, czy męża, nie pamiętam już, to był syn, czy mąż, nie o to tutaj chodzi. Zadzwoniła do niego i mówi, chciałabym panu zapłacić, aby pan przyjechał i poprowadził pogrzeb właśnie mojego, chyba to był syn, mojego syna. Dlatego, że słyszałam, że pan jest najlepszy. Płacę panu każdą kwotę, jakiej pan zażąda za ten pogrzeb. On mówi, jeśli przyjadę, to usłużę i nie będę żądał żadnych kwot, po prostu proszę mi pokryć koszty podróży. I zaczął jej zadawać pytania. Ona mówi, ale mam jeden warunek do Pana. On mówi, słucham, jaki to jest warunek? Ja jestem z takiej organizacji, z takiej religii wschodniej i my nie wierzymy, że śmierć istnieje, że ludzie umierają. On mówi, w takim razie ja żywego do ziemi wkładał nie będę, dziękuję. Śmierć jest faktem. Śmierć jest faktem. Wiecie, nasz świat gdzieś pędzi z zawrotną szybkością i ma coraz słabsze hamulce i coraz gorszą widoczność. Tak bym określił sytuację na świecie, jaką mamy. Co sekundę. Macie zegarek? Kto ma zegarek? Powiem wam coś. Raz, dwa, trzy. Co sekundę umiera trzy osoby. Przez trzy sekundy umiera dziewięć osób. Patrzcie na zegar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 30 osób na świecie teraz umarło. Pomyślcie. Co sekundę umiera około trzech ludzi. Co minutę umiera około 180 osób, co daje nam co godzinę około 11 tysięcy ludzi, którzy umierają. 260 tysięcy każdego dnia, około 260 tysięcy każdego dnia i powiedzmy około 95 milionów każdego roku. Co już nie jest trudno policzyć, że każda dekada oznacza 900 pi razy, czyli 950 milionów ludzi, którzy umierają. Co sekundę. Trzy osoby. Śmierć jest faktem dla każdego człowieka. Dla młodego i starego. Dla dobrego i złego, wykształconego, analfabety, króla, żebraka, szefa, pracownika, gościa u góry, gościa na dole. Dla każdego. Śmierć jest faktem dla każdego. Śmierć nie ma względu na płeć, nie ma względu na wiek, nie ma względu na kolor skóry czy narodowość. Śmierć jest faktem dla każdego człowieka. Dynamiczny, pełny zapału, młody biznesmen, sławny aktor, muzyk, sportowiec, zdolny naukowiec, potężny polityk, wielki władca, papieże, królowie, możnowładcy, magnaci, milionerzy, żebracy i biedacy. Nikt nie może niczego zmienić, kiedy dotknie ich śmiertelna dłoń. Śmierć nie ma względu. Potężni i mali stają się w kiedy śmierć przychodzi jak kukiełki, w ciągu jednej chwili i osiągnięcia stają się niczym, stają się nicością. Może to, co osiągnęli w życiu, służy ku dobru innym ludziom lub jest ich przekleństwem, ale dla tych, co zostają tylko. Oni odchodzą, stają się, wszystko właściwie przestaje być dla nich ważne. To, co osiągnęli, jest niczym. Księga Kaznodziei. 8 rozdział opowiada, że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak to się stanie. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Nikt nie może tego zmienić. Śmierć nie patrzy na czas i na miejsce. Łzy, rozpacz dzieci, rozpacz żon, rozpacz mężów, płacz na cmentarzu. Śmierć nie jest tym zainteresowana. Nie patrzy na czas i miejsce. Może uderzyć w każdym miejscu. Na ziemi, na morzu i w powietrzu. Nie ma dla niej miejsca, gdzie nie mogłaby uderzyć. Na nic da się wysłanie wojska i policji. Bo śmierć nie liczy się z żadnym wojskiem i z żadną policją. Jest szybsza niż karetka, która błyszczy niebieskimi światłami, jak ją widzimy, czasami pędzi. Czasami my nie wiemy. Ale faktem jest, że karetka jedzie nadaremne. My tego nie wiemy. Ale śmierć jest szybsza niż karetki. Wyznacza nieuchronne spotkanie w szpitalu, na zatłoczonej autostradzie, na środku morza, pośród sztormu, pośród spokojnego morza, w ciepłym fotelu albo w zimnej więziennej celi. Śmierć wyznacza spotkanie. I nikt nie może go odwołać. Nikt nie może tego zmienić. Nie ma miejsca na ziemi, gdzie nie mogłaby uderzyć, gdzie człowiek mógłby się przed nią schować. Nie można się przed nią schować do czołgu. Nie można schować się w łódź podwodną i zanurkować i zostać całe życie pod wodą, licząc, że może tam mnie nie znajdzie. Nie można się przed śmiercią schować pod łóżkiem. Nie da się. Wniosek jest taki, że cały świat to szpital ze śmiertelnie chorymi pacjentami. Chorymi na grzech. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A chwała Boża to wieczność. A chwała Boża to jest i wieczność. I to dużo, dużo więcej niż tylko wieczność. Ale i z tym jest związane. Cały świat to jakby szpital ze śmiertelnie chorymi na grzech pacjentami przyjętymi tutaj na tymczasowy pobyt. To, co wielu ludzi nazywa życiem, jest tak naprawdę powolnym umieraniem. I prawda jest taka, że jak tylko noworodek się rodzi, jak tylko wyciągają go z łona matki i opatulają w becik, od dnia, kiedy człowiek się rodzi, zaczyna zmierzać do dnia śmierci. Zgadzacie się? Każdego dnia jeden dzień mniej żyjemy. Dzisiaj wieczorem ubędzie wam jeden dzień z reszty waszego życia. Wiecie, mamy taki dzień w kalendarzu. Dzień, którego nikt z nas nie zna. Wielu by może chciało móc otworzyć kalendarz i znaleźć tą datę, bo może inaczej by żyli. Jest dzień w kalendarzu, który nazywa się spotkanie ze śmiercią i nie możemy zadzwonić i odwołać go. Nie ma numeru, pod który można dzwonić. Wiecie, możemy zapisać się do fitness klubu, regularnie ćwiczyć fitness, jeść tylko zdrową żywność, nie patrząc nawet jak się po tym pachnie, łykać garściami witaminy, chodzić na badania i płacić najlepszym medykom. To tylko pozornie opóźni i koniec. Dzień jest wyznaczony. Ja wierzę, że władcą nad wszystkim jest Bóg. Amen. Jest jeden współczynnik, który dotyczy wszystkiego. Trzeciego świata, grupy G7, najbogatszych i najbiedniejszych państw i myślę, że żaden matematyk na sali nie będzie się ze mną spierał. Współczynnik umieralności na całym świecie wynosi 100%. Nie ma wyjątków. Nie ma wyjątków. Oto dlaczego chciałem się dzisiaj z wami dzielić tym słowem. Oto dlaczego mówiłem, że to kazanie będzie bardziej wstępem, czy to nauczanie. A co potem? Bo nie ma wyjątków. A co potem? Bo przecież wszyscy mamy taki dzień, o którym nie chcemy teraz myśleć. Nawet małe dzieci wiedzą, że kiedyś umrą. W miarę świadome i nieoszukiwane. Jeśli się jej spytasz, czy będziesz żył zawsze, to jeśli dziecko jest normalne i świadome, to powie, że nie, ale kiedyś, jak będzie starą babcią, może wtedy umrze, albo dziadusia. Ale każdy wie. Niektórzy ludzie mówią, że potem nie ma nic, że wkładają nas do ziemi, zjadają nas robaki i koniec. Ja się tylko zgadzam z dwoma trzecimi. Dwie trzecie tej opinii jest prawdziwa, że wkładają do ziemi i że zjadają robaki. Ale nie zgadzam się z tym, że koniec. Szanuję opinię takich ludzi, ale jest ona błędna i to w skali wieczności. Śmierć jest realna na tym świecie. Budzik. Ten alarm Słowa Bożego nie może brzmieć głośniej niż mi dzisiaj w twoim, moim sercu. Nie może brzmieć głośniej niż kiedy jest głoszona Ewangelia. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci. Kaznodziei z Salomona 8:9. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci, nie jest zwolniony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Ten werset zawiera w sobie prawdę. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nikt nie jest zwolniony od walki. Ale zanim przystąpisz do walki, pomyśl, czy możesz wygrać ze śmiercią. Czy jest możliwość powiedzieć śmierci i gdzie żądło twoje? A jeśli jest, to jak? Jakub, mądry, dobry Boży człowiek, stary kochany Jakub, napisał w swoim liście list Jakuba, 4 rozdział, 13-15 werset. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lubowego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Dlatego na początku powiedziałem, jeżeli Pan zechce, to kazanie będzie miało 4 części. A jak nie zechce, to jedną. Jeśli Pan zechce, kim jesteście? Jeżeli Pan zechce, kim jesteście, że będziecie mówić, co będziemy robić? Ludzie czytają horoskopy, badają, wróżą sobie, próbują sobie jakoś oświetlić, kiedy Słowo Boże daje tak jasne wskazówki. Wiecie, by oswoić śmierć, bo śmierć jest jak taki drapieżca, jak agresywne zwierzę, by jakoś ją osłabić, współczesny człowiek wymyślił różne sztuki. Różne sztuczki, żeby ją oswoić. Jemu się wydaje, że śmierć to jak jakiegoś tygrysa albo jakiegoś niedźwiedzia można oswoić. Ludzie wymyślili kult śmierci. Muzykę, gotycką modę, zespoły pozornie śpiewające o śmierci, dead metal i tak dalej. Są ludzie, którzy mówią, ja śmierć czę. Mają pomalowani, są na czarno, czarne włosy, czarne skóry. A tak naprawdę prawda jest taka, że jest to tylko konsumpcyjny strach przed śmiercią. Nic więcej. Nie da się jej oswoić. Nasza łapówka z góry skazana jest na niepowodzenie. Kopert nie przyjmuje śmierci. Nie lubimy mówić prawdy na ten temat. Nie podoba nam się mówienie o śmierci. Kiedy siedziałem w domu i przygotowywałem mój dzisiejszy wykład, zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie lubimy mówić o śmierci. Czemu? Chcemy ją umniejszać. Chcemy czynić z niej mniejszą niż jest. Chcemy jakoś ją rozwiewać, rozpuszczać. Myślę, że jednym z powodów, dlaczego nie lubimy o niej mówić, jest strach przed bólem. Bo z tym się nam kojarzy. Pewien angielski kaznodzieja powiedział, cytuję, jeżeli ktoś myśli, że nie dotyczy go problem bólu, ma jeden z dwóch problemów. Stwardnienie serca albo rozmiękczenie mózgu. Każdy z nas. Nie ma na tej sali człowieka, który by nigdy nie zapłakał. Nie ma na tej sali kogoś z was, kogo nigdy ktoś nie skrzywdził. Dzisiaj wyglądacie on świętnie, niedzielnie. Macie minę numer 5 pod tytułem Jestem w kościele. Ale nieraz w waszym życiu oczy wam były czerwone od płaczu, zgadza się? Nieraz wam trudno było życiu iść. Nieraz było pod górkę, nieraz dzieci, małżeństwo, zdrowie, praca, przyszłość, przeszłość sprawiały, że głośno albo cicho mieliście naprawdę dość. Strach przed bólem. Nikt nie patrzy obojętnie w przyszłość, jeśli widzi perspektywę dni, tygodni albo miesięcy bólu. Tylko boi się. Strach przed tym, co nieznane, myślę, jest drugim powodem, dlaczego nie lubimy mówić o śmierci. Strach przed tym, co nieznane i niezbadane, powiedziałby. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, a ludzie to są takie istoty lubiące przyzwyczajenia, wygodę. Lubimy to, co znamy. W naszej naturze jest to, że lubimy być w sytuacjach, które znamy albo w których byliśmy wcześniej. Na każdym kroku tak jest. Ja kiedyś zadzwoniłem do mechanika. I mu mówię, że potrzebuję, żeby mi zrobił taki samochód. On mówi, ja z tymi samochodami nie robię. Ja robię tylko z tymi. On nie chciał brać, bo on wolał to, co zna. Bo zajmował się tylko inną marką. Tak jest z doświadczeniami życia, dużo poważniejszymi. Wolimy się znajdować w czymś, w czym sobie potrafimy poradzić. Kobieta, która pierwszy raz czeka na dzieciątko, na niemowlątko. Wiecie, czym się charakteryzują wszystkie mamy, które pierwszy raz mają mieć dziecko? Ja myślałem, że tylko moja żona, ale to wszystkie. Że kiedy mają pierwsze dziecko mieć, to mają taką górę książek i poradników o wychowaniu dziecka i o tym, jak rodzić. I o niczym innym nie rozmawiają. Choć kiedyś nie było poradników, to pewnie więcej rozmawiały. Ale o niczym więcej nie rozmawiają. Tak widziałem prawie każda mama u nas z Boże. Tym się charakteryzowała, że pożyczała od mojej żony albo od kogoś innego książkę o macierzyństwie. I oczywiście to nie jest śmieszne, ja to rozumiem. My chcemy wiedzieć, co będzie, co się stanie. Szczerze się przyznam, nigdy nie słyszałem matki, która będzie miała 6. dziecko i poszłaby do księgarni po książkę o macierzyństwie. Ona już wie. Ona już wie, zna na pamięć, gdzie tam 6., 3. starczy. A nawet 2. już jest śmielsza. Bo ona już wie, my jesteśmy ludźmi. A śmierci boimy się, bo nie da się jakoś jej spróbować. Nie można, nie wiem, pójść do jakiegoś ambasady śmierci gdzieś w Warszawie czy w Nowym Jorku, że jest ambasada śmierci. Czy można spróbować kawałek? Czy macie zdjęcia, jak tam jest? W naszej naturze jest to, że lubimy być w sytuacjach, w których byliśmy wcześniej. Woody Allen powiedział kiedyś takie słowa: nie boję się umrzeć, stuję, nie boję się umrzeć, ale wolałbym, żeby mnie tam nie było, gdy to się stanie. On to powiedział, a my wszyscy tak myślimy. Jeden z moich znajomych pastorów powiedział, kiedyś rozmawialiśmy, ja mówię: słuchaj, przyleciałbyś kiedyś do Polski, poprowadziłbyś tu u nas nauczanie w kościele, trochę byś się z nami podzielił. A on do mnie mówi: ja się boję latać. Strasznie się boję latać samolotami. Ja mówię: no wiesz co, ty, pastor, duchowny, i śmierci się boisz? On mówi: ja się nie śmierci boję. Ja się tego procesu boję, kiedy to się będzie działo. Śmierci, mówi, się nie boję. Ten proces tego. To jest to, czego się lękamy. I kolejna, trzecia rzecz. Strach przed spotkaniem Boga. Wiecie, to jest taki strach, do którego najmniej ludzi się świadomie chce przyznać, dopóki wszystko jest okej. A najwięcej ludzi właśnie ten strach okazuje, jeśli ich życie nie jest uporządkowane przed samym progiem śmierci. Ludzie, którzy mają, nie wiem, 20 lat, 30, to wobec wieczności, to szczenięcy wiek, to mówią: a ja się nie boję, znam Bóg, jak go spotkam, to mu powiem. Nic nie powiesz. Ale kiedy stają ludzie na progu śmierci, to zaczynają myśleć. Osoba, która mówi, że nie boi się umierać, jest jedną z trzech rzeczy: świadomie wierzącym dzieckiem Bożym, kłamcą, albo została straszliwie oszukana. Ale to są tylko trzy powody, dla których człowiek może się nie bać śmierci. Albo jeśli jest dzieckiem Bożym, zna Słowo Boże i wie, co go czeka. Albo jeśli jest kłamcą i oszukuje nawet już siebie i w to nawet uwierzył. Albo jeśli został straszliwie oszukany i ktoś go oszukał. List do Hebrajczyków powiada nam: straszna to co? Rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna rzecz. Można się nie bać śmierci, ale wtedy to nie wynika z odwagi człowieka. Bo nie ma takiej odwagi. Jest albo taka wiara, albo takie kłamstwo, albo taka głupota. Ale nie ma takiej odwagi. Wierzymy, że w oparciu o to, jak przeżyjemy nasze życie i co najważniejsze, w oparciu o naszą relację z Panem Jezusem, możemy odpowiedzieć spokojnie na pytanie: a co potem? Wiecie, nasza wieczność może oznaczać bycie wiecznie z Jezusem w niebie lub wieczne bycie pod Bożym gniewem w piekle. Świat próbuje dzisiaj ośmieszyć to porównanie. Wiecie, dzisiaj jak ktoś jest poważnym, wykształconym człowiekiem, to nawet nie wypada mówić niebo, piekło. No chyba żartujesz. Jakie piekło, jakie niebo, no co ty? Powiem tak, my musimy jasno powiedzieć, że Pan Jezus nie był przesądnym bajarzem, jak to już dziś powiedziałem, lecz był i jest żyjącym Synem Bożym, który powiedział nam o prawdzie, o wieczności. Jezus mówił o miejscu smutku, cierpienia i samotności, którym jest piekło, i mówił o tym, że jest miejsce, które będzie przez Niego przygotowane, którym jest niebo. Jezus tego nauczał, Jezus w to wierzył, i jeśli jesteś chrześcijanin, co jest zbudowane nie od słowa chrzest, bo w języku polskim jest przypadkowa zbieżność słowa chrzest i słowa chrześcijanin. Ludziom się wydaje, że to chodzi o chrzest. Słowo chrześcijanin, jego geneza jest zbudowana od słów naśladowca kogo? Chrystusa. Jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, to nie możesz mu wmawiać, że był kłamcą albo że był chory psychicznie i opowiadał o piekle, którego nie ma. Ja wierzę w niebo i wierzę w piekło, a wy? Ja wierzę. Zastanawiałem się, a co na ten temat mówią inne religie? Wiecie, co jest ciekawe? Że ogólnie prawie każda większa religia na świecie mówi o jakimś rodzaju kary za grzechy po śmierci. Ja mówię o tych większych. Są też i mniejsze religie, które trudno wszystkie zbadać. Islam na przykład mówi, ich doktryna mówi, że człowiek jest poddany próbie przez dwa anioły, przechodząc mostem nad otchłanią piekła, wierny przechodzi do raju, gdy niewierny wpada w 7 poziomów męki czy kary. To tak pobieżnie. buddyzm mówi, tutaj naucza się o 7 piekieł gorejących. Jest w buddyzmie, gdzie w izbach tortur są buchające ogniem bagna. Nie dziwię się, że ludzie w piekło nie chcą wierzyć. Hinduizm mówi, tutaj mamy w hinduizmie 21 piekieł. Dosłownie są one dostosowane do indywidualnych potrzeb i zachowań każdej z osób na ziemi. Nie chciałbym zobaczyć mojego. Wolę być chrześcijaninem. Wiecie, i oczywiście wiem, na co teraz czekacie. Wiem, że każdy z was się tego spodziewa, że to teraz zrobię. Oczywiście teraz czas na ankiety, prawda? Ile ludzi wierzy, ile ludzi nie wierzy. Nie zawiodę was. Zawsze się o tym mówi. Dobrze, podam wam kilka ankiet. Wiecie, że nie lubię z reguły czytować żadnych ankiet, nie lubię się w te rzeczy bawić za kazalnicą, kiedy nauczam Słowa Bożego, ale dzisiaj to zrobię. Dlatego, że mnie to zaciekawiło. Skoro mówimy o niebie, powinniśmy powiedzieć parę słów o piekle, nie chcę o nim kazań robić, ale parę rzeczy chcę powiedzieć. Ankieta Dziennik Des Moines, wydawany w Iowa, mówię to, do czego mam dostęp, pokazała, że jedynie 5% uważa, że pójdzie do piekła, 60% wybiera się do nieba, 30% nie ma opinii na ten temat. Stan Minnesota na przykład, 4% widzi, że idzie do piekła. Newsweek, ale też mam tylko dostęp, wydanie USA podaje, 65% ma wielką szansę na niebo, gdy tylko 6% ludzi twierdzi, że prawdopodobnie pójdzie do piekła. Instytut Gallupa, 70% ludzi decyduje, że idzie do nieba, 4% ludzi uważa, że idzie do piekła. A więc demokratycznie wygrywa piekło, przepraszam, niebo, piekło przegrywa, żyjemy na planecie samych świętych ludzi. A co za tym idzie, w najgorszych rankingach wychodzi, że tylko 7% ludzi na ziemi to są złodzieje, kłamcy, pijacy, cudzołożnicy. Cudowny świat. 95% ludzi na naszej planecie, według tych sondaży, to sprawiedliwi ludzie, którzy żyją pobożnym życiem. Wszyscy wiemy, że jest to kłamstwo. Gdyby tak było, wiele razy nie musielibyście płakać. Gdyby tak było, wiele razy nie cierpielibyście. Więzienia byłyby puste, odwykówki byłyby puste, a wielu z was całym swoim życiem nie szukałoby jakiejś nadziei. Podałem te ankiety, choć tak jak mówię, nie robię tego zwyczajnie, aby wam coś ukazać. Większość świata nie widzi żadnego problemu z piekłem, albo w niego nie wierzy, większość w ogóle nie idzie do piekła. Dla nas chrześcijan, jeżeli coś sądzi wieczność, to jeżeli coś sądzi większość, to jest prawie że dowód na to, że to jest złe. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który czyta Biblię, to wiesz, że jeżeli większość coś uważa, to prawie pewne, że nie jest to biblijne, że się mylą, że powinniśmy być ostrożni, że lepiej, jeśli mamy inne zdanie. I jedyna rzecz, z którą chrześcijanie zgadzają się z większością, to jest to, że ziemia jest okrągła, a nie płaska. Zresztą nie. Wiecie, jak w każdej trudnej wędrówce, będziemy zwodzeni na naszej drodze. Jeśli chcesz tam dojść, to będziesz zwodzony. Bo nasze chrześcijańskie życie zaczyna się od tego, że kiedyś pierwszy raz otwarłeś Ewangelię. Albo otworzysz. Że zaczynasz czytać słowa Jezusa i na kolanach z przyjaciółmi, znajomymi. Modlimy się, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Wybacz moje grzechy. I zaczynamy całkowicie nową wędrówkę jako chrześcijanie. Zupełnie co innego się dzieje w naszym życiu. Tak musi być, taki początek, bez tego się nie da. Ale jak w każdej trudnej wędrówce, będziemy zwodzeni przez fałszywe nadzieje, pozorne ułatwienia, rzeczy, które tylko umniejszają zbawienie, które tak naprawdę jest z łaski. Bóg nam robi łaskę, że nas zbawia. Dla każdego człowieka, który chce to przyjąć lub to wierzyć, to jest łaska. Uwierzcie, że Słowo Boże daje nam wspaniałe perspektywy, daje nam mądre ostrzeżenia i dokładną naukę, daje nam wszystko, co trzeba, żeby dojść do nieba. Jest wiele zwiedzenia i kłamstw w tym temacie, o którym dzisiaj mówię. Mówiąc to, mam na myśli rzeczy, które powszechnie ludzie wierzą, jeśli chodzi o niebo albo o piekło, a które są nieprawdą i nie ma ani słowa na ich temat w Biblii. Chcę mówić o dwóch, bo jest ich więcej. Ale chcę wam powiedzieć o dwóch największych kłamstwach dotyczących tego, co potem. Pierwsze kłamstwo nazywa się doktryna o czyśćcu, a drugie nazywa się, że Bóg jest miłością, kocha za mocno i dlatego nie pośle nikogo do piekła, ale wszyscy pójdą do nieba. To są dwa największe. A więc najpierw nauka o czyśćcu. Powiem tak. Winniśmy szacunek każdemu człowiekowi. Nie ma na tym miejscu człowieka pośród nas, który miałby prawo śmiać się z ludzi, którzy w to wierzą. Ale pomimo tego, że nie chcemy się z nich śmiać i kpić, jest to kłamstwem, na które nie ma żadnego poparcia w tej księdze. Nauka o czyśćcu przeczy, czy wchodzi w konflikt ze Słowem Bożym w kilku miejscach. Po pierwsze, nauka ta w swoich korzeniach jakby tworzy podział na grzechy małe i duże. Biblia grzechów nie dzieli na małe grzechy i duże grzechy, na wielkie grzeszyska i małe grzeszki. Biblia mówi, że grzech jest grzech. Nigdzie nie jest powiedziane, że jakiś grzech jest większy niż inny. Lecz mówi, że każdy grzech jest czymś fatalnym i ma straszne konsekwencje, bo rodzi coś strasznego. Rodzi co? Śmierć, tak mówi Biblia. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jakuba, 1:15. Następnie Rzymian, 6:23 powiada nam, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nie ma małych grzechów. Grzech jest bezprawiem. Tak mówi nam list, 1 Jana, 3:4. Grzech jest bezprawiem i stoi przeciwko Bogu. Albo jest grzech, albo grzechu nie ma. Czytałem kiedyś dyskusję na ten temat. W internecie dyskutowali na ten temat i zauważyłem, że jedynym sposobem obrony tej błędnej doktryny o czyśćcu jest zrobienie ludziom wody z mózgu. Takim, wiecie, intelektualnym mędrkowaniem o tym, że nie rozumiesz tej księgi, wiesz? Jesteś po prostu prostak, nie rozumiesz. Tu pisze czarno na białym. Bóg mówi, że idzie przygotować nam miejsce. Bóg mówi, że posłał Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale co? Miał życie wieczne. Bóg mówi w wielu miejscach czarno na białym, że jest czarne i białe i nie ma szarego pośrodku. A ludziom się robi wodę z mózgu, że jest. To, co mówi Bóg, nie da się zmienić. Można zmienić to, co powiedział człowiek. Można... Wiecie, ja wiem, że są lepsi teolodzy ode mnie. Wezmą mnie tak w obroty, że za chwilę sam nie będę wiedział, kto wierzy. Ale nigdzie Biblia nie mówi, że my mamy być mistrzami w przygadywaniu się. Wierzcie we mnie i koniec, mówi Pan Jezus. Wierzcie w Boga, wierzcie we mnie. Wierzcie w to, co mówi Jezus czarno na białym. Nauka o czyśćcu mówi, że jest nadzieja na odnowę i zmianie po śmierci. Biblia zaprzecza temu zdecydowanie. Kaznodzieja Salomon pisze, czy drzewo pada na południe, czy na północ. Leży tam, gdzie padło. Liczy się to, co zrobiłeś w tym życiu. Liczy się to, co rozdane, to, co uczynione za życia. Nasze dobro nas nie zbawi. Wcześniej mówiłem tutaj, na tym miejscu, że dobre uczynki nie są biletem do nieba. Za dobre uczynki ani jeden człowiek do nieba nie pójdzie. Tak naucza ta księga. Ta księga naucza, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa. Ten umarł na krzyżu Golgoty i Bóg zrobił tobie łaskę i z łaski ci wybaczył. A więc korzeniem twojego zbawienia jest łaska, a owocami twojego zbawienia są dobre uczynki. Nie na odwrót. Biblia uczy nas o naszych uczynkach. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr, pisze Izajasz, 64:6. I dlatego, jeśli ktokolwiek doświadczy zbawienia, to stanie się to w jedyny z możliwych sposobów. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Pisze Efezjan 2:8-9. Naucza się ludzi, że jakiś kościół, jakaś grupa ludzi ma klucze do ich wieczności. Wiecie co? Bóg byłby najbardziej lekkomyślnym Bogiem, gdyby dał człowiekowi jakiekolwiek klucze. Nie ma takiej denominacji, ani protestanckiej, ani katolickiej, ani żydowskiej, ani prawosławnej, gdzie duchowni, pastorzy, rabini, księża czy inni przywódcy nie okazaliby się oszustami, kłamcami, pedofilami, zboczeńcami. Nie ma takiej denominacji, która jest pozbawiona ludzi uczciwych i nieuczciwych. W każdej denominacji zdarzają się ludzie prawi i ludzie bezprawia. W każdym kościele tabliczka na budynku nas nie zbawi. Zbawia nas Syn Boży, który za ciebie i za mnie umarł na krzyżu. Amen. Amen. To jest prawda Słowa Bożego i nic innego. byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, mówi Pan Jezus, i mam klucze śmierci i piekła. Objawienie 1:18. Naucza się też ludzi. A więcej naucza o wcześniej, teraz się mniej o tym może mówi, że muszą składać ofiary za swoje grzechy, albo nawet wykorzystuje się ich miłość do tych, którzy umarli, i kazuje się im płacić za nabożeństwa żałobne, czy msze, czy jakieś inne odprawianie na rzecz tych, którzy jakoby już umarli, że im to może pomóc. Guzik im to pomoże, nic im nie pomoże, nabije kabzę oszustom, którzy tego nauczają. Nic więcej. Biblia odpowiada na to. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Powtórzcie, raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzech, usiadł po prawicy Bożej. Raz na zawsze została złożona ofiara. I nie ma innej ofiary. Została złożona jedna raz na zawsze. I nigdy już nie będzie żadnej innej. Raz na zawsze. Doktryna o czyśćcu opiera się na tradycji ludzkiej, nie na Słowie Bożym. Nieważne, ile milionów ludzi w nią wierzy, ważne jest, w co my wierzymy. Amen. Ważne jest, co my wierzymy. Co na to biblijne chrześcijaństwo? Gdzie niewiele z tego, co Biblia mówi o piekle, znajdziecie w Starym Testamencie. Większość z tego, co Nowy Testament uczy o piekle, pochodzi z ust Pana Jezusa. On o tym mówił i on uważał to za ważne. Ktoś policzył, że na 1870 wersetów w Nowym Testamencie, które są zapisem słów Pana Jezusa, 13% z nich mówi o piekle. Na około 40 przypowieści, których nauczał Pan, ponad połowa mówi o sądzie i o grzechu. Drugie kłamstwo. Jak Bóg, który jest miłością, może posłać kogokolwiek do piekła? Słyszeliście już coś takiego? To jest często zadawane pytanie. No jakże Bóg, przecież Bóg jest miłością. Pozwólcie, że rozprawimy się i z tym kłamstwem. A więc tak. Nazywanie Boga miłością albo Bogiem miłości jest w 100% biblijne. Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Stary i Nowy Testament mówi nam o Bożej miłości setki razy i to są jedne z najpiękniejszych wersetów, jakie możecie znaleźć w Słowie Bożym. Najpopularniejszy werset świata mówi, że albowiem tak Bóg umiłował świat. Boża miłość nie jest jednak rodzajem emocji, lecz jest Bożym atrybutem, Bożą naturą. Nie jest emocją, która przymyka oczy na coś. Jan wyraża to w piękny sposób. Bóg jest miłością. 1 Jana 4:8. Bóg jest miłością. To jest prawda. Zgadzacie się? Ale to nie jest jedyna prawda o Bogu. Zgadzacie się? To nie jest jedyna prawda o Bogu. Słowa Jana studiowane w oryginalnym języku nie pozostawiają wątpliwości, jak mamy je rozumieć. Bóg jest miłością. Amen. Nie, miłość jest Bogiem. Miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością. I tu jest źródło błędu, z którego wynika to kłamstwo. Miłość jest Bożym atrybutem. Jest integralną częścią Bożego istnienia, ale to nie jest definicja Pana Boga. Miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością. Bóg to ktoś dużo więcej niż miłość. I nie jest mądre, znając tylko ten atrybut Pana Boga, ufać, że można żyć jak się chce i lekceważyć Ewangelię. Bardzo się taki człowiek zawiedzie. Bardzo się taki człowiek zawiedzie. Zna tylko tyle o Panu Bogu, że jest miłością i już według tego chce postępować. To nawet jest złe, by uważać, że to jest największy Boży atrybut, bo że Bóg jest miłością, to wcale nie jest największy Boży atrybut. Boży atrybut, który jest większy i ważniejszy. Bóg nie mówi, ja jestem miłość, miłość, miłość. Ale Bóg mówi, ja jestem co? Święty, święty, święty. Oto jest Boży atrybut, który jest dużo ważniejszy. Bóg częściej w Biblii jest widziany jako święty, niż jako miłość, chcę wam powiedzieć. Taka jest prawda. I aby zakończyć już na ten temat, ten tok myślowy, bo można powiedzieć w jeden sposób. Nawet największy cwaniak nie wykorzysta Bożej miłości. Może mu się udawało z kobietami, może mu się udawało, czy jej się udawało z mężczyznami, może udawało się oszukiwać dzieci, udawało się oszukać towarzystwo dobroczynne, przyjaciół, ale nie uda się oszukać Pana Boga, który jest miłością, ale jest święty i oszukać się go nie da. co człowiek posieje, to pożnie. Bóg tak umiłował świat, że postanowił wszystkich posłać do nieba? Nie, Biblia tak nie mówi. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna. I ty musisz się opowiedzieć po stronie Syna albo przeciwko Synowi. Pozwólcie, że powoli zbliżając się do końca dzisiejszego nauczania, powiem tak, jeśli chodzi o ilość naszych grzechów, ja chyba nawet nie powinienem tak rozumować, ale pozwólcie, że poprowadzę was trochę innym tokiem, aby wam coś pokazać. Pomyślcie o ilości grzechów w swoim życiu. Kto z was ma dużo grzechów? Ja mam dużo grzechów. Może nie, no to może są tacy, nie wiedzą, o czym w ogóle mówię. Ja wiem, że jestem grzesznikiem. I wiem, że jeśli będę w niebie, wierzę w to gorąco, że będę. Będę dlatego, że Pan Jezus za mnie umarł i Pan Jezus mi wybaczył, a nie dlatego, że ja coś takiego zrobiłem, albo że zajmowałem pośród was takie miejsce czy stanowisko, że no już co jak co, ale ty masz, Mirku, bezpłatnie. Nie ma takich. Znajomości nie ma. Czy wyobrażacie sobie, co by było, gdyby nam na czole się wyświetlił licznik z grzechami? Wiem, brakłoby czoła. Wiecie, grzech jest stanem ludzkiej duszy. Grzech to nie jest zrobienie czegoś, nie wiem, ukraść zegarek o grzech. Skoro ukradł, znaczy, że jest złodziejem. Stan jego duszy to nazywa się złodziej. A złodziej ma w naturze, że pragnie. Grzech jest stanem, ale pozwólcie mi trochę inaczej teraz oświetlić grzech. Załóżmy, pobawmy się znowu w statystyki. Ja się kalkulatorem wczoraj bawiłem. Uczyłem się go obsługiwać. Załóżmy, że grzeszymy raz na godzinę, to zakładając, że musimy trochę spać, daje nam to 16 grzechów dziennie. Zgadzacie się? Dalej daje nam to około 112 grzechów w tygodniu, około 3472 w miesiąc i zamykamy rok 41 664 grzechy. Ja mówię o doskonałym człowieku teraz. Teraz, jeśli umierasz w wieku 70 lat, stajesz przed świętym Bogiem z około 2 916 480 różnymi grzechami. Ja wiem, że to nie jest najbardziej teologiczne podejście. Nie mówcie mi, że nie. Ja coś chcę pokazać. Chcę wam tylko pokazać, kim jesteśmy. Każdy z tych grzechów, słyszeliście? 2 916 480 tysięcy grzechów, a każdy z tych grzechów, zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego, jest wystarczający, by zamknąć nam drogę do nieba i otworzyć drogę do piekła. Zgadzacie się? Każdy grzech rodzi śmierć. Gdy zrozumiemy, jak święty Bóg nienawidzi grzechu, to zadamy mądrzejsze pytanie. Nie zaczniemy pytać, jak Bóg, który jest miłością, może kogoś posłać do piekła, ale ze łzami w oczach, waląc się w pierś, zadamy pytanie, jak Bóg, który jest taki święty, może w ogóle kogoś posłać do nieba. Nie słyszę amen, bracie. Nie zgadzacie się ze mną. Zgadzacie się czy nie? Kto się zgadza? 2, 4. O, zbór się zgodził. Chwała Bogu. Jak Bóg, który jest święty, może kogoś z nas posłać do nieba? Pomyślmy, Jezus opowiedział pewną historię, której nam pokazał, jak wygląda to, co potem. Jest to historia zapisana w 16 rozdziale Łukasza. Nie otwierajcie, nie będziemy jej czytać. Chyba, że ktoś nigdy jej nie czytał albo zapomniał, co tam pisze. Jest to historia o bogaczu i o Łazarzu. A więc historia, która ustami Pana Jezusa przenosi nas za tą zasłonę, za którą przejrzeć nie możemy, a więc na drugą stronę śmierci, albo życia bym powiedział. Pan Jezus przyszedł 2000 lat temu na świat z wieczności i chodził i nauczał po tym świecie, patrząc na Niego oczami, które widziały to, co wieczne. Jako wieczny nauczał nas praw, które są niezmienne. Jego słowa nie podlegają żadnym wątpliwościom, jeśli tylko Jego osoba jest dla nas tym, za kogo On się podawał, czyli Mesjaszem, Zbawicielem, naszym Panem, Królem i Bogiem. Jeśli wątpimy w realność piekła jako miejsca, powinniśmy poczytać właśnie historię z Ewangelii Łukasza. 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Bogacz, który tam znajduje się w piekle, miał dwie prośby, które mogą otworzyć nasze oczy. Jego pierwsza prośba brzmiała, wiemy, że Pan Jezus opowiada historię, że ów człowiek umarł, i znalazł się w piekle. I jego pierwsza prośba jest zapisana w 24 wersecie i brzmi: wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Słowa, które tutaj opisują najkrócej realność z dala od Bożego planu dla ludzi, czyli od nieba, to jest piekło, męka, cierpienie, wieczna pustka w planach na wieczność. Nie ma nic, tylko ból. Poślij krople wody, żebym chociaż mógł dostać. Jezus jest wodą życia. Dzisiaj możesz pić, ile chcesz. Jeśli dziś to odrzucisz. Jedyna prośba jego była kropla wody. Ja myślę, że ten płacz w głębi piekła brzmi: chcę umrzeć, chcę umrzeć, chcę umrzeć. A wieczność powtarza: nigdy nie umrzesz, nigdy nie umrzesz, nigdy nie umrzesz. Co zrobisz ty z twoją wiecznością? Czy oprócz filozofii możesz przeciwstawić się śmierci? Jeśli możesz, to tylko w mocy Pana Jezusa. Druga prośba. I to jest ciekawa prośba, poszukajcie. I rzekł: proszę cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Pamiętacie, jak prosi, żeby posłać do domu? Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Chciał, aby duchowy świat posłał do jego domu posłańców, aby ostrzegli ich, że on jest w piekle i żeby chociaż oni zmienili swoje życie, aby do piekła nie poszli. Chcę zwrócić waszą uwagę na bardzo ważny szczegół tutaj. Czy zwróciliście uwagę, że ten człowiek nie poprosił, aby 5 braci i ojciec dali na tacę i go wymodlili z piekła? Czy uważacie, że będąc w piekle i cierpiąc męki, nie o to właśnie by prosił? Nie prosił, bo tego się nie da. Nie da się tak bardzo, że aż poprosił, żeby ich ktoś ostrzegł, żeby oni się tam nie znaleźli. Nie poprosił, żeby go jakoś stamtąd wymodlić, żeby stamtąd mógł uciec. Wiecie, najwspanialsi ewangeliści to są ludzie, którzy na początku nie bali się zadać sobie pytania, czym jest niebo, czym jest piekło. Może ktoś z was pomyśli, że ten długi wstęp do tego, co chcę nauczać przez następne 3 tygodnie i że ten temat nie jest ważny, coś ci powiem. Jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, czym jest niebo i piekło, to wiedząc, czym jest niebo, będziesz miał siłę, żeby iść do przodu. Wiedząc, czym jest piekło, nigdy nie ominiesz człowieka, któremu mógłbyś powiedzieć o Panu Jezusie. Generał Booth, założyciel Armii Zbawienia, powiedział: 5 ludzi po godzinie piekła zmieniłoby cały świat. 5 ludzi, dać im tam pobyć godzinę, zmieniliby świat. Już by nie potrafili inaczej żyć, gdybyśmy sobie zdawali, co to jest. Pamiętam, jak jeden z pastorów w Teksasie, mój przyjaciel, został zaproszony i pojechaliśmy na usługę do szpitala onkologicznego. Kiedy się idzie przez korytarz, to człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę, że znalazł się w jednym z najgorszych miejsc, gdzie może trafić żywy człowiek. Słychać jęk, ból, a po korytarzach snują się ludzie, którzy wyglądają jak zjawy z koszmarów. I stanęli przy łóżku brata. Nad łóżkiem unosił się potworny fetor, smród zgniłego ciała. Jego twarz była do połowy zgnita, policzki odpadły, było widać zepsute zęby i całe tutaj kości z boku. Uszów już nie było. Ten człowiek żywcem gnił, umierał i śmierdział i cierpiał. Kiedy pomodlili się, poczytali mu Biblię, wiedzieli, że widzą go po raz ostatni, że to jest kwestia już tylko godzin. Kiedy wyszli, właśnie ten brat, ten pastor powiedział, że jest w piekle miliony osób, które dziś by się z nim wymieniły. Dzisiaj by się z nim wymieniły. Bo on miał nadzieję. Kiedy jego oczy się zamkną, wpadnie w ramiona Jezusa, a Jezus nam obiecał, że tam już nie będzie łez, ani smutku, ani chorób, ani narzekania. Jezus nam dał obietnice, o których całe jedno kazanie chcę powiedzieć za 2 tygodnie, jeśli będę mógł. Tego, co nas tam czeka, gdy dojdziemy. Ale ta prawda poruszyła mną do głębi, że każdy z ludzi w piekle wymieniłby wszystko, co miał przez całe życie, każde bogactwo i władzę i zamieniłby się choćby na 100 lat takiego chorowania na raka, niż na jeden dzień tego, czym jest piekło. Tym jest piekło. Dodajcie dzisiaj. Jesteś tu na tym miejscu dzisiaj. Dodaj 100 lat do twojego życia. Gdzie wtedy będziesz? Gdzie będziesz za 100 lat? Może powiesz, nie wiem, nikt nie może tego wiedzieć. Nie kłam się, Jezus mówi, że możemy wiedzieć. Biblia mówi, że możesz wiedzieć, gdzie będziesz za 100 lat. Jak ci się wydaje? Dokąd zmierza twoje życie? Jaki ma kierunek twoje życie? Do czego my w ogóle zmierzamy? Niebo to jest piękne miejsce. Wszystko to, co wspaniałe, bez skazy, miejsce doskonałości dla doskonałych ludzi. Oto dlaczego Pan Jezus musiał przyjść, bo nie byłoby dla mnie nadziei na niebo. Nie mówmy więc, jak Bóg, który jest miłością, może kogoś posłać do piekła. Zadajmy sobie to pytanie, jakąż miłość okazał nam Bóg, że dał nam drogę ucieczki przez moc krwi z krzyża Golgoty i łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że możesz dzisiaj wstać, pomodlić się i zmienić całą wieczność. Tym, co powiesz, tym, co zrobisz dziś po nabożeństwie, tym, jak zamierzasz dalej żyć. I to chyba tutaj bym skończył i szczerze wam powiem, to jest dopiero początek tego, co naprawdę chciałem wam powiedzieć. I już dzisiaj, jeśli Bóg da mi dożyć, jeśli Pan da, zapraszam was na przyszłą niedzielę. Chcę się z wami dzielić Słowem Bożym, podczas którego będę prowadził nauczanie na temat, jak nie dojść do nieba. A słowo to będzie poświęcone, wiecie, jak nie dojść do nieba? Do nieba nie dojść w ten sposób, że należy zaufać temu, co nie może człowieka zbawić. A więc jest to tylko podchwytliwie brzmiący tytuł, ale tak naprawdę chcę wam opowiedzieć o tym, w co wiele razy kładziemy naszą ufność, a co wcale nie może dać nam zbawienia. Pytanie z dnia dzisiejszego. Gdzie będziesz za 100 lat? Dokąd dzisiaj zmierza twoje życie? Popatrz na to, co cię otacza. Na przeszłość, na dzisiejszy dzień. I zdaj sobie pytanie, dokąd ty tak naprawdę idziesz? Gdybyś tak nie dojechał dzisiaj ze zboru do domu już, gdyby tak cię tu po schodach już musieli znieść do karetki i nigdy więcej nie zobaczyłbyś ludzi, dokąd ty idziesz? W kim położyłeś swoją ufność? Dlaczego wierzysz, że idziesz do nieba? Dlaczego nie chcesz czegoś zmienić? Za chwilę będziemy się modlić. Ja chcę zadać tylko jedno pytanie. Czy jest na tym miejscu taka osoba, która potrzebuje, nie będziemy tych ludzi wyciągać do przodu, nie będę cię pytał o imię, nazwisko, nie będę pytał o co chodzi, ale czy jest taka osoba na tym miejscu, która potrzebuje, żeby dzisiaj cały zbór pomodlił się i pomógł jej podjąć ważne decyzje w swoim życiu? Jeśli jest, podnieś swoją rękę na znak, że ty potrzebujesz modlitwy. Widzę wasze ręce. Myślę, że inni zborownicy, którzy siedzą przed wami, za wami widzieli. I chciałbym właśnie z wami szczególnie, którzy podnieśliście rękę przed Bogiem, nie przede mną. Ja nie jestem nikim, kto może powiedzieć, tobie, ty pójdziesz do nieba, a ty do piekła. Nikim jestem. Jestem grzesznikiem, którego Jezus uratował, tak jak każdy z nas. Ale wiem, że ten, który siedzi po prawicy Ojca, ten, który jest naszym Zbawicielem, Jezus, do którego się modlimy, On jest tym, który dzisiaj może sprawić, że zaczniesz inaczej myśleć. Powstańmy do modlitwy. Ojcze w niebie, dzisiaj stajemy jako zbór w modlitwie, szczególnie o tych, którzy przed chwilą podnieśli swoje ręce. O Panie, tak Cię proszę, aby na tym miejscu nie było nikogo, kto umrze na zawsze i odejdzie i będzie żałował, że nie uchwycił się Twojej Ewangelii, że nie chciał zmienić swojego życia, ale targował się z Tobą, bo chciał żyć byle jak. Proszę Ciebie dzisiaj, Panie, aby na tym miejscu byli ludzie, których Ty uczynisz sprawiedliwymi, których Ty przemienisz, których zmienisz myśli, zmienisz ich domy, zmienisz przeszłość i teraźniejszość i przyszłość przede wszystkim. Proszę Ciebie, Panie, o każdego z tych, co podnieśli rękę. Błagam o Twoje miłosierdzie nad ich życiem. Spraw, Panie, aby nie mogli nawet spać spokojnie, dopóki nie zrobią porządku między Tobą a sobą, dopóki nie wyznają Ci, że chcą, abyś był Panem ich życia. Proszę Ciebie, Panie, abyśmy nie byli uśpieni, abyśmy nie stracili czujności w tym świecie. Ale proszę Cię o każdego, kto tu jest i o każde dziecko, które na dole teraz jest na szkółce, abyśmy byli miejscem, gdzie Bóg zbawia ludzi, gdzie ludzie doświadczają przemiany. Abyśmy nie byli kościołem, do którego ludzie się pozapisywali, ale byśmy byli kościołem ludzi, których imiona zapisane są w Księdze Baranka, w Twojej Księdze, Panie, których Ty znasz i których Ty do siebie zabierzesz. Proszę Cię, Panie, włóż to słowo w serca tych, którzy dziś słuchali. Oczyść to słowo z mojej niedoskonałości, z mojej słabości, z wszystkiego, co ja powiedziałem nie tak. I daj mu siłę Twojego Ducha Świętego. O to Cię, Panie, proszę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was Pan błogosławi.